o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Drodzy Państwo, jest miesiąc październik, a więc miesiąc walki z rakiem piersi. Temat bardzo trudny, bardzo poważny, bowiem rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Mówimy o tej chorobie każdego roku. Nawet zastanawiałam się, czy znów powtarzać ten temat, ale przeczytałam w internecie takie zdanie, że liczba zachorowań w całej Europie wzrasta, ale w Europie maleje śmiertelność. Natomiast w Polsce przy większej liczbie chorych na nowotwór piersi zwiększa się również śmiertelność. Nie jest to dobra wiadomość, dlatego w obecnym październiku znów będziemy o tym mówić. To zdanie, które przytoczyłam, tak myślę, że świadczy przede wszystkim o tym, że jest zbyt późno postawiona diagnoza. Dlaczego? Dlatego, że kobiety się boją badać, że boją się korzystać z programów profilaktycznych, które programy są realizowane nieomalże w każdym mieście. Odwlekają wizytę, jeśli zauważą jakąś niepokojącą zmianę. Zapytam o to również, bo to takie moje refleksje były, ale zapytam również mojego i Państwa gościa. Jest z nami w studiu pani Teresa Wojciechowska z wykształcenia położna. Po podwójnej diagnozie raka piersi, wolontariuszka klubu Amazonek i jak to ja mawiam, Teresa w tym temacie wie wszystko. Witaj, Tereniu.
Witam, szczęść Boże, bardzo mi miło.
Powiedz, dlaczego w Polsce ta śmiertelność jest jednak dość duża?
Wydawałoby się, że XXI wiek mamy i największą i najsilniejszą bronią do walki z rakiem piersi powinna być wiedza, ponieważ na wszystkich możliwych frontach mamy pełną informację na temat wykrywania, leczenia i rehabilitacji raka piersi. Ale niestety istnieje duża grupa kobiet, która pomimo, że w trakcie badania zauważy niepokojące zmiany, nie zgłaszają się do lekarza. I tak jak mówiłaś, późna diagnoza, one trafiają tam za późno, bo mają przeświadczenie, że to jest nowotwór i że boją się sposobu leczenia, rehabilitacji potem. I jeszcze taką drugą przyczyną późnego zgłaszania się do profesjonalnych placówek, do lekarzy, onkologów, jest to, że chodzą do cudotwórców, do bioenergoterapeutów, Bóg wie jeszcze do kogo. Powiem, przytoczę tu słowa koleżanki naszej, Amazonki, która straciła 1,5 roku, chodząc na badania do bioenergoterapeuty, Ela Gradoń, tak, która miała wielką misję, bo ona jako Amazonka sama doświadczyła i wiedziała, co to jest za późne pójście do profesjonalnego lekarza.
Przerwę ci, bo gościłam też w jednym z pierwszych programów panią Elżbietę.
Pamiętasz,
i ona tak i ona to powiedziała, że straciła ponad rok czy półtora roku właśnie na to chodzenie, szukanie niekonwencjonalnych metod leczenia. Elżbieta nie żyje.
Tak, Elżbieta nie żyje i ona tak bardzo prosiła, żeby o tym głośno mówić, że od razu, jeżeli jakiekolwiek zmiany znajdziemy, to powinniśmy natychmiast do lekarza, bo takie mamy metody badania, metody leczenia, rehabilitacji w tej chwili, że rak to nie wyrok.
Właśnie, wcześniej wykryty, zresztą każdy nowotwór rokuje lepiej, rokuje często bardzo dobrze, wtedy, kiedy jest wcześniej wykryty.
Rak może dotyczyć każdej z nas. To nie ma powiedziane, że że wybiera biednych, a bogatych pozostawia. Wszystkie kobiety mają taką samą samą szansę zachorować. I dlatego nie możemy dać się zaskoczyć, musimy mieć pełną wiedzę i wiedzieć o tym, że każdą jedną zmianę należy od razu do profesjonalnego lekarza. Poza tym korzystać ze wszystkich możliwych badań profilaktycznych, oprócz tego samo badanie piersi.
Za chwilę będziemy o tym mówić, ale też przypomniałam sobie znajomą moją, która miała już na piśmie diagnozę raka piersi i odwlekała wizytę u lekarza. Ja co tydzień do niej dzwoniłam, czy już była u tego lekarza, i ona potem stwierdziła, że właściwie to poszła tylko dlatego, że się bała już tych moich telefonów. Leczenie jest udane, jest długie lata po operacji, po rehabilitacji i jest wszystko w porządku. Bezpośrednią przyczyną raka piersi jest niekontrolowane namnażanie się wadliwych komórek nabłonkowych gruczołu piersiowego. We wczesnych etapach te komórki formują mały guzek, który może być wyczuwalny przez pacjentkę. Zazwyczaj ten pierwszy mały guzek, ta zmiana pierwotna pojawia się w górnym, bocznym kwadrancie piersi, czyli w tej najbliższej okolicy dołu pachowego. Ponieważ najważniejszym czynnikiem warunkującym wyleczenie jest odpowiednie wczesne postawienie diagnozy, tak jak mówiliśmy, czyli chodzi nam o jak najszybsze wykrycie tej zmiany nowotworowej. I jeśli taki guzek się pojawia, mały, stopniowo rośnie, to bardzo ważne, właściwie powiem najważniejsze w tym momencie może być samobadanie prowadzone przez kobietę, jak również w odpowiednim wieku kontrolne badania, czy to USG, czy wykonywanie mammografii. Ale przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na to samobadanie, ten pierwszy rosnący guzek. Jak wykonywać samobadanie? To już proszę, samobadanie piersi, to już proszę Teresę, ale również chciałam Państwu powiedzieć, że w dobie internetu dzisiaj na pewno wszystko znajdziecie pokazane, jak takie samobadanie wykonać, bo my tutaj nie jesteśmy wszystkiego w stanie pokazać, ale powiedzieć. Proszę, Teresa.
No właśnie, tak jak mówisz, w internecie możemy znaleźć wszystko. Rysunki, sposób badania, w jaki sposób. Ale chciałam zwrócić uwagę, dlaczego powinniśmy wykonywać samobadanie piersi. Ponieważ w trakcie systematycznego, bo jeszcze trzeba zaznaczyć, że badanie piersi powinno być wykonywane systematycznie od 20 roku życia do późnej starości. Od 20 roku życia 2-3 dni po miesiącu. Natomiast panie po menopauzie powinny wybrać sobie jeden dzień w kalendarzu, zaznaczyć i systematycznie robić to badanie. Comiesięczna kontrola piersi pozwala nam na wykrycie najmniejszych zmian. Poznajemy budowę swojego ciała i wtedy możemy najdrobniejsze zmiany wykryć. Wiadomo, że po pierwszym, drugim miesiącu nie jesteśmy od razu w stanie wszystkiego wyłapać, natomiast jeżeli będziemy to badanie wykonywać systematycznie, to zauważymy każdą najdrobniejszą zmianę. Chciałam zaznaczyć, że badanie piersi powinno być wykonywane delikatnie, nie opuszkami palca uciskając, tylko tymi poduszeczkami, delikatnie w skupieniu szukamy jakichkolwiek zmian. Wykonujemy badanie oglądając, najpierw w luszcze i potem dotykając palcami. Zwracamy uwagę na kształt piersi, na kolor, na jakiekolwiek zmiany oglądając, tak? W luszcze, jak to wygląda, bo mogą być to zmiany związane już z nowotworem, czyli jakieś otarcia, zaczerwienienia. Dokładnie przyglądamy się brodawce, czy nie ma jakiegoś wycieku, naciskamy, dotykamy, czy nie ma krwawienia, czy jakiejś dziwnej wydzieliny. Wszystko to świadczy o jakichkolwiek zmianach. Nie muszą być to nowotworowe, ale każda jedna zmiana, którą wyczujemy, którą zobaczymy, natychmiast diagnozujemy u lekarza, profesjonalisty, u onkologa. Bo nie wszystkie guzki, które my wybadamy, muszą być guzkami nowotworowymi, ale przeoczenie skutkuje złymi rokowaniami. Delikatny przykład. Pani, XXI wiek. Proszę mi powiedzieć, jak można wyhodować sobie guz wielkości jajka kurzego? gdzie tyle informacji mamy na temat badania, na temat profilaktyki, rozpoznawania i zapobiegania nowotworom. Spotkałam się kilkakrotnie już, że w XXI wieku dohodowały sobie panie takiego dużego guza. I potem pretensje do kogo? Że nie zdało się uratować, prawda? Gdyby on był w tym momencie, kiedy ona wiedziała, że tam jest malutki guzek, byłoby zastosowane leczenie odpowiednie i rodzina byłaby potem spokojna. Wszyscy wiedzieli, a kobieta odeszła.
Teresa, mówiłaś o badaniu piersi w pozycji stojącej, a w pozycji leżącej też, która tak, metoda jakby jest lepsza, czy jak to powiedzieć?
To powinno być, tak? To powinno być wszystko
stopniowo.
Tak, najpierw jednoczasowo. Tak. Najpierw oglądamy. Najpierw tak. Oglądamy przed lustrem, jak one wyglądają, ręce na biodrach, ręce do góry, jaki jest kształt, jak się układają. Tak, to tak, jest to. Tak. Natomiast drugi sposób, dalszy to jest pozycja leżąca. Identycznie też ruchami okrężnymi pod bark podkładamy sobie poduszkę, bo wiadomo, że pierś będzie, szczególnie tam, gdzie są duże piersi, to podkładamy poduszkę i przeciwną ręką ruchami okrężnymi. Ale musimy pamiętać, że nie tylko badamy pierś, ale badamy jeszcze nadobojczykową część i doły pachowe.
Właśnie chciałam zapytać doły o te doły pachowe.
Tak, doły pachowe są bardzo ważną rzeczą, ponieważ tam mamy węzły chłonne, tak zwany wartowniczy, który zbiera nam wszystkie niepotrzebne rzeczy. I zdarzało się już tak, że jako takich dużych zmian, może tak niewyczuwalnych zmian w piersi nie było, natomiast był bardzo powiększony węzeł chłonny pod pachą.
I to tak? Też powinno i bardzo tak, uczulić.
Oczywiście i to natychmiast powinno być diagnozowane, czy to dodatkowe badania diagnostyczne, jak USG, mammografia, biopsja, wszystko powinno być natychmiast wykonane, żeby wykluczyć sprawę nowotworową.
Tak. Tak? Czyli jakby reasumując to, samo badanie piersi, wykrycie jakiejkolwiek zmiany w samej piersi, w dole pachowym, nad obojczykiem, węzłów chłonnych,
tak,
należy natychmiast zwrócić się do lekarza, dodatkowe badania, które postawią diagnozę. Proszę Państwa, leczenie nowotworu zależy od takich dwóch informacji. Od stopnia zaawansowania nowotworu jest taka skala TNM, czyli tumor, to jest guz, N to są węzły chłonne i M metastazes, czyli przerzuty do innych narządów. To zaawansowanie oceniają oczywiście już lekarze, oceniają to bardzo dokładnie. Jest dodatkowa jeszcze skala czterostopniowa. Są tak zwane podtypy biologiczne związane z obecnością receptorów hormonalnych i markera odpowiedniego dla choroby. Są to bardzo ważne informacje, ponieważ w różnych podtypach stosuje się różne leczenie. Istotne jest to, że już w tym czasie to leczenie jest coraz bardziej zindywidualizowane, dostosowane jakby do rodzaju nowotworu. Tak, do potrzeby, te dokładne badania, te skale, o których tutaj mówiłam, one określają jakby typ nowotworu i odpowiednie do tego leczenie. Ten podtyp biologiczny, ocenę tego dokonuje lekarz patomorfolog, badając wycinki guza pierwotnego lub przerzutu, a więc robiona biopsja, czy w trakcie operacji, jak jest usunięta zmiana, ona jest badana przez patomorfologa. I proszę Państwa, na pewno jeśli macie gdzieś kogoś, kto ma chorobę nowotworową, to mówi się o tym, że zbierają się konsylia. I takie konsylium to jest i lekarz onkolog kliniczny, i chirurg onkologiczny, który zdecyduje o rozległości operacji, o czasie operacji. Dalej specjalista radiologiczny, radioterapii, radiolog, specjalista chemioterapii, to jest leczenie tego nowotworu, jest indywidualnym, złożonym procesem. No i obecnie też są takie starania, żeby w skład tego konsylium wchodził psychoonkolog, który by zapewnił też taką jak najlepszą kondycję psychiczną pacjentki w czasie leczenia. Coś chciałabyś, Tereniu, dodać do tego, co powiedziałam?
Tak, ważne jest jeszcze jedna rzecz. Sposób przekazania informacji pacjentce, że ma chorobę nowotworową, że to jest rak. Umiejętne przekazanie tej informacji skutkuje potem w procesie leczenia. Jest ona spokojna, nie pozostawiona sama sobie, bo ma opiekę psychologa, bo ważne byłoby, żeby przy niej był od razu psycholog, a nie ma pani raka i jest pozostawiona sobie. I to wszystko ma ogromny wpływ potem na udział tej pacjentki w leczeniu. Ona ma pełne zaufanie wtedy, że zbiera się to konsylium, że jej zostanie ta pomoc udzielona. Dlatego tak ważne jest, uważam, przekazanie tej informacji. To skutkuje potem i w procesie leczenia, i rehabilitacji.
Ja myślę, że tutaj też ważną rolę do odegrania mają wolontariuszki, amazonki, tak zwane ochotniczki. Są to kobiety odpowiednio przygotowane, które spotykają się z osobami chorymi, z rodzinami i też przygotowują te pacjentki do tego leczenia. A myślę, że ta ich obecność jest bardzo ważna, ponieważ one same taką historię przeszły.
Tak, i jak gdyby same zaświadczają sobą, że rak to nie wyrok, że można go pokonać i można żyć dalej. Powiem z własnego doświadczenia. Gdy byłam już po operacji, uważałam, że nie chcę żadnej amazonki, nikt, żeby do mnie nie przychodził.
No, to też śmieszne, tak uważałam.
Prawda?
Prawda.
Tak, i nikt, ja nikogo nie chcę widzieć i przyszła do mnie amazonka przez zaskoczenie. Przyszła elegancka pani z torebeczką na ramieniu i mówi, że jest amazonką. Jak powiedziała, że jest 20 lat po operacji, to mnie się czerwone światełko zapaliło i mówię, Boże, jak nie wiedziałam, co sobą zrobić, byłam w takim pustce, ale jak ona powiedziała, że jest 20 lat, to ja mówię, to może ja też.
Ile jesteś lat po operacji?
Dzięki Bogu 22 lata, 22 po jednej i 12 po drugiej.
Ja też jestem 22 lata po operacji.
No także to jest wszystko, kogo spotkamy i w jaki sposób nam zostanie ta informacja przekazana, bo tego bardzo potrzebujemy. Z własnego doświadczenia wiem i trzeba to umiejętnie. Tak samo mam jeszcze prośbę do rodzin, bo jak już w rodzinie jest ta diagnoza, że jest ten rak piersi, to błagam. Nie rozpaczajcie, nie płaczcie nad tą kobietą, bo ona ma swój problem, bo chciałaby żyć. A tu jeszcze rodzina płacząca, to jest tragedia. To są niewiarygodne przeżycia, a wiem to z opowiadań amazonek. Co one przeżywają w momencie, kiedy rodzina nad nią staje albo w domu po kątach płaczą. Takie sytuacje były, że amazonka prosiła psychologa o pomoc
dla
rodziny. No tak. To nie powinno być. Tak. Ta rodzina powinna być wsparciem dla niej, tak?
Tak, ta kobieta chora ma się zatroszczyć, mieć siły dla siebie.
Tak. A ona jeszcze musi
wspierać rodzinę. Swoją rodzinę.
No, i to jest tragiczne.
Jeszcze chciałam poświęcić troszkę czasu na temat rehabilitacji w chorobie nowotworowej piersi, rehabilitacji po zabiegu operacyjnym. Oczywiście, że jest to sposób, rehabilitacja jest to sposób, jest to forma powrotu do sprawności fizycznej, odpowiedniej dla organizmu w tym czasie i stopniowego dochodzenia do takiej formy, jak to było przed zabiegiem. Przede wszystkim chciałam też zwrócić uwagę, że w miarę możliwości trzeba wracać do dawnej aktywności. Ma to oczywiście również, ten wysiłek fizyczny ma również wpływ na psychikę. Ale chciałabym Teresa zapytać, jakie pierwsze ćwiczenia po zabiegu chirurgicznym powinny być wykonywane? Jak to stopniowo powinno się odbywać?
Więc ćwiczenia powinny być wykonywane już w pierwszej dobie po operacji. I muszą one polegać na delikatnym wstrząsaniu ręki i kręceniu. To no, zawsze ordynator mówił, że żaróweczki, wkręcamy żaróweczki. Na zasadzie uniesiona dłoń, uniesiona ręka do góry
to
i
ważne,
kręcimy
to uniesienie
i kręcenie, tak? Bo tu chodzi o to przywrócenie sprawności fizycznej kończyny górnej, czyli ręki, tej obręczy barkowej, bo wszystko mamy wtedy, a szczególnie tam, gdzie zostały usunięte wszystkie węzły chłonne. Czyli powoli musimy wracać. I teraz tak, ćwiczenia powinny być dostosowane do danego stanu pacjentki. W jakim ona jest? No nie możemy pewnych ćwiczeń na siłę stosować, bo akurat stan jej zdrowotny w tym momencie nie pozwala. Natomiast ruszanie ręką, kręcanie żaróweczek, ruszanie nogami. Chodzi o to, żeby pobudzić krążenie, żeby nie dochodziło do zastojów żylnych, żeby nie dochodziło później do obrzęku, dlatego...
Ja jeszcze chciałam cię wtrącić właśnie oprócz tych wkręcania żaróweczek, bo to jest takie charakterystyczne, tak. To pamiętam, kiedy byłam po operacji, to się śmiałyśmy, że stoimy przy ścianie, jest to ściana płaczu, tak. Bo podnosimy dłonie palcami po ścianie, tak. Coraz wyżej, ja teraz w studiu też tutaj podnoszę, prawda, ale to ściana płaczu, bo to rzeczywiście było trudne, to boli, ale każdego dnia coraz wyżej, tak. Żeby ta ręka była coraz bardziej sprawna.
Jeżeli chodzi o ćwiczenia, no to dalsze ćwiczenia to powinien nam zalecać profesjonalny rehabilitant. Nie można przeciążać, nie można za dużo wykonywać, bo wtedy zrobimy sobie kłopot, dojdzie do przykurczy i sposób rehabilitacji będzie wydłużony i bardziej bolesny.
Tak, a ja chciałam ciebie zapytać, bo oprócz tych ćwiczeń wszystkich fizycznych, które mają się odbywać stopniowo, żeby stopniowo dochodzić do tej sprawności, żeby stopniowo poprawiać to krążenie, to chodzi mi również o sprawę obrzęków limfatycznych, bo z tym bywa problem po takiej operacji. Mogłabyś ten temat przybliżyć?
Tak, to jest problem, bo jeżeli chodzi o obrzęk limfatyczny, on może wystąpić w każdym wieku. Niezależnie od tego, czy jest to bezpośrednio, czy jest 20, ja mam 22 lata i jeszcze się zdarza, jak coś zrobię nieprawidłowo, to on zaczyna występować. Ale tak jak rehabilitację możemy znaleźć, sposób rehabilitowania u profesjonalnego rehabilitanta i w internecie, ale zapominamy o jednej rzeczy. Jakich podstawowych rzeczy nie wolno Amazonce robić? Czyli unikać obciążeń tej kończyny operowanej, noszenia powyżej 2 kg, długi czas opuszczona ręka w dół. Idąc na spacer, kładamy do kieszeni rękę albo łapiemy się za pasek od torebki. Chodzi o to, żeby to krążenie i ta chłonka nie spływała do palcy.
Czyli zawsze wyżej.
Tak, zawsze wyżej.
Wiemy to, obserwujemy w pewnym wieku, że jak idziemy dłużej, mamy ręce opuszczone, to mamy potem obrzęknięte palce. Więc nawet jak jest sytuacja, że musimy jakiś czas trzymać rękę na dole, to potem bierzemy, podnosimy, zaciskamy pięści, rozkładamy te dłonie,
wstrząsamy,
żeby cały czas pobudzać i krążenie krwi, i chłonki,
i limfy, dlatego, że jeżeli załóżmy mamy usunięte węzły chłonne, to jest większy problem, bo ona wtedy musi sobie znaleźć ujście, inny sposób, żeby odpłynąć to, co zabierały tu piersiowe i pachowe, to ta chłonka musi sobie znaleźć ujście, ale jeżeli my nie będziemy dbały o to, to ten obrzęk będzie powstawał, bo niejednokrotnie jest tak, że nosimy za bardzo obcisłe rękawy, bransoletki ściśnięte, opalamy się, gorące kąpiele, tego nie wolno robić. Bo koleżanka na plażę chodzi, owszem, koleżanka tak, akurat jej nic nie jest, ale pójdzie jedna, druga Amazonka, przegrzeje organizm i wtedy powstaje ten obrzęk limfatyczny. I jest problem ogromny, bo samymi masażami, samymi kompresjami to to nie jest podstawa, tylko podstawą jest codzienne życie i zapobieganie.
Tak, profilaktyka. Tak,
zapobieganie tym obrzękom, a nie, że my sobie wszystko robimy tak jak przed operacją, a nie zapobiegamy obrzękowi i potem są tragedie. Tak samo Amazonki jeżdżąc samochodem. Pas, żeby za bardzo nie uciskał, to powinny mieć podłożoną pod pasem delikatną poduszeczkę.
Tak.
Żeby nie było tego ucisku i żeby nie dochodziło. To jest wszystko profilaktyka obrzęku limfatycznego. Tak samo kosmetyki. Nie wszystkie kosmetyki mogą być stosowane. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam bardzo ważną podkreślić, że całą informację o tym, że jesteśmy Amazonką, że jesteśmy po operacji piersi, każdorazowo, jak jesteśmy w gabinecie lekarskim, pielęgniarskim, gdziekolwiek indziej, powinniśmy o tym głośno mówić, ponieważ nie powinno się na tą rękę mierzyć na niej ciśnienia, nie powinny być pobierane krwi, czyli zakładane nawet na moment. Założenie stazy może spowodować obrzęk limfatyczny i potem jest problem. Nie powinny być podawane żadne szczepienia w tą rękę. Niejednokrotnie wstydzimy się przyznać, że chorujemy, jesteśmy po leczeniu raka piersi. Efekty są potem, że no poszłam do lekarza i po ich badaniach nastąpił obieg limfatyczny, ale ona wcześniej tego nie powiedziała nikomu. No też nikt nie jest Duchem Świętym, żeby wiedzieć, że pani przyszła z nowotworem.
Drodzy słuchacze, tych informacji jest naprawdę dużo. Tak jak powiedziałam, Teresa ma ogrom tej wiedzy i na temat profilaktyki i leczenia. Chciałam tylko powiedzieć na zakończenie tak. Jeśli zetkniecie się Państwo z takim problemem, istnieją kluby Amazonek. Tam dostaniecie wszelką informację. Tam jest rehabilitant, który pokaże, jak można robić drenaż limfatyczny. Sam takie drenaże, prawda, te masaże wykonują.
Tak, bo to jest indywidualnie. Każda
osoba
jest inna i ta rehabilitacja powinna być indywidualnie
dostosowana. Tam otrzymacie dobrą wiedzę i proszę z tego korzystać. Również jeśli chcielibyście jakichś indywidualnych informacji od pani Teresy Wojciechowskiej, to proszę zadzwonić do Radia Rodzina. Otrzymacie państwo numery telefonów i do mnie, i do pani Teresy i zawsze możecie liczyć na tę pomoc. A te informacje, które dzisiaj jeszcze może nie zostały powiedziane, to zapraszam Państwa 23 października, to jest niedziela o godzinie 20:05. Będziemy w studiu na żywo w rozmowie z Amazonkami. Będzie również pani Teresa, będą inne kobiety, które są po postawionej diagnozie raka piersi i znów będziemy na ten temat rozmawiać. Dziękuję Ci, Teresa, za wszelkie cenne informacje.
Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia, tak.
Dziękujemy.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.